Historyk i przewodnik Łukasz Bajda zabiera nas dziś w Bieszczady. Jest pan autorem kilku publikacji. Wśród nich jest taka, która być może państwu obiła się o oczy w księgarniach, bo ona już jest znaną publikacją, jej wznowienie także się ukazało. Bieszczady to co najważniejsze, a za chwilę pojawi się jeszcze nowa książka, której pewnie też powiemy zagadkowo. Ale przy tej zatrzymajmy się na chwilę. To co najważniejsze w Bieszczadach dla pana to...
Czy dla mnie najważniejsze chyba jest to, że to jest moje miejsce na ziemi. Tam się wychowałem, tak jak mówiłem, tam skończyłem szkoły, tam pracuję, mimo tego, że nie mieszkam na stałe, tam mieszkają moi rodzice. I powiem szczerze, gdy jestem długo poza Bieszczadami, to naprawdę już to jest tak, że człowieka ciągnie, żeby w te góry pojechać. Ja powiem tak, że nigdy w życiu nie spędziłem w mieście więcej jak 4 tygodnie. Nawet podczas studiów nie zdarzyło mi się, żebym poza Bieszczadami był 4 tygodnie. Bodaj na chwilę musiałem przyjechać, popatrzeć na te nasze pagórki, które dla niektórych są to góry niepoważne, bo nie ma skał, nie są to jakieś imponujące wysokości. Niektórzy nazywają Bieszczady, jedni z miłością, inni z pogardą, kapuścianymi górami. A nas, tą bieszczadzką społeczność, która nie jest społecznością zakorzenioną, tylko właściwie to jest taki fenomen socjologiczny, to bagiennymi góralami, bo bieszczadzkie deszcze i bieszczadzkie błoto to też ten żywioł znany każdemu, kto po Bieszczadach miał okazję wędrować.
Tym, którzy rzadko bywają w Bieszczadach, może się wydawać, że Bieszczady to niezbyt wysokie góry z nielicznymi miejscami, w których można bywać i spacerować, bo Połonina Wetlińska, Caryńska, Tarnica oczywiście. Możemy jeszcze wejść na Małą Wielką Rawkę i ktoś powie, i wystarczy to i
pani
tyle.
Pani tutaj i tak weszła na bardzo wysoki poziom znajomości Bieszczadów, bo jak przyjeżdża standardowa wycieczka w Bieszczady, jak im się powie, że pójdźmy na Małą i Wielką Rawkę, tam jest pięknie, ale myśmy chcieli na Połoniny. Dopiero trzeba tłumaczyć, że również Wielka Rawka, Tarnica, Szeroki Wierch, Halicz czy Rozsypaniec to są także Połoniny, to są także góry, które naturalnie powyżej tej granicy lasu, powyżej 1150 metrów są pokryte tą naturalną łąką wysokogórską i to powoduje, że są równie widokowe, jeśli nie bardziej nawet niż ta oklepana Połonina Wetlińska, gdzie jak przyjeżdża wycieczka na 3 dni, to ta Wetlińska musi być. Ja miałem takie tygodnie w swojej pracy przewodnickiej, że ja w jednym tygodniu na Wetlińskiej byłem 6 razy na przykład. Dzień w dzień oczywiście z różnymi grupami, a jest wiele miejsc i tych najbardziej widokowych, które są rzadziej odwiedzane, chociaż też ogólnie najpopularniejsze zawsze są te miejsca najwyższych szczytów i najbardziej widokowe, ale również w tej lesistej części Bieszczadów mamy naprawdę miejsca wspaniałe i warto wybrać się na przykład na szlak wiodący pasmem granicznym, gdzie może nie spotkamy tak rozległych widoków, ale żeby rzeczywiście pobyć samym z sobą i z Bieszczadami, to trzeba się wybrać właśnie, czy to w zachodnią część regionu, właśnie na ten niebieski szlak wiodący na granicę teraz ze Słowacją. W przeszłości oczywiście to było historyczne pogranicze z Węgrami, o czym może jeszcze będzie okazja powiedzieć w trakcie naszej rozmowy, ale tam rzeczywiście jest dużo mniejszy ruch turystyczny, a wiele naprawdę takich doznań estetycznych, takiego kontaktu z przyrodą i właśnie z tą bieszczadzką dzikością, z tą pustką można tam właśnie doświadczyć.
No właśnie, jakie jeszcze miejsca, jakie jeszcze szlaki by pan polecił? Może te mniej oczywiste, ale także z jakiegoś powodu piękne.
Ja w ogóle polecam, żeby wędrować dolinami tych wsi, gdzie teraz zabudowy nie zobaczymy. Tych, które bardzo brutalnie doświadczyła historia, bo Bieszczady to jest region, tu musimy mieć tego świadomość. On nie jest pierwotnie dziki. To nie jest, jak to by czasem niektórzy chcieli widzieć, taka pierwotna puszcza, gdzie stopa człowieka nie stanęła. To był region bardzo gęsto zaludniony. Oczywiście nie jest tak, jak tam czasem niektórzy przewodnicy w uniesieniu mówią, że najgęściej w przeszłości zaludniony region Europy, bo to jest bzdura. Ale niewątpliwie przed II wojną światową był to jeden z najbardziej zaludnionych w Polsce obszarów wiejskich. Proszę sobie wyobrazić, że przed wojną w powiecie leskim, który obejmował dzisiejszy powiat bieszczadzki, powiat leski, fragment niewielki powiatu sanockiego, było ponad 60 osób na kilometr kwadratowy. Współcześnie powiat leski to jest tam nieco ponad 30 osób, a powiat bieszczadzki to jest 19 osób. I w Bieszczadach jest gmina Lutowiska, w której jestem zameldowany, gdzie mamy według chyba najnowszych danych na kilometr kwadratowy 4,8 osoby. Także to jest rzeczywiście obszar jeden z mniej ludnych w Polsce, ale przed wojną było to zupełnie inaczej. I to wszystko przerwały powojenne przesiedlenia, które spowodowały, że przymusowo tych ludzi wywieziono stamtąd, zabudowa uległa zniszczeniu i teraz takim, myślę, atrakcyjnym sposobem poznawania Bieszczadów jest to, jak to niektórzy mówią, to chaszczowanie po obszarze nieistniejących wsi, czyli odnajdywanie tych pozostałości po niedawnych mieszkańcach, po łemkach, po bojkach. Mamy te dwie grupy etnograficzne, które do 1947 roku zamieszkiwały Bieszczady. Jak idziemy w taką dolinę opustoszałej wsi, witają nas drzewa owocowe, przede wszystkim jabłonie.
Jabłonie nagle w pośrodku dziczy.
Tak, witają nas studnie, witają nas piwnice i to jest, zwłaszcza na wiosnę, gdy kwitną te drzewa, takie bardzo urzekające, a z kolei gdy w sierpniu zaczyna kwitnąć rudbekia, to całymi łanami żółtymi, że można tą odmianę tych facebookowych rzepiar robić z rudbekiami w Bieszczadach, a do tego jeszcze dotyka się rzeczywiście tej bardzo interesującej, ale też niezwykle bolesnej historii regionu, który właściwie wykuwał się na nowo po II wojnie światowej i można powiedzieć, że choć to jest brutalne, gdyby nie te przesiedlenia, na pewno Bieszczady wyglądałyby inaczej i ja nie wiem, czy byłyby równie atrakcyjne dla turystów. Nie znaczy to, że popieram to, co się wydarzyło po wojnie, ale na pewno mielibyśmy do czynienia z zupełnie innym regionem.
Bojków i Łemków tam już nie ma.
To jest tak, że jeżeli chodzi o bojków po polskiej stronie granicy, to właściwie całkowicie ludność ta przestała funkcjonować w wyniku przesiedleń. Nie w wyniku jakiegoś ludobójstwa, ale w wyniku przeprowadzonych po wojnie przesiedleń. Najpierw do Związku Radzieckiego, potem na tak zwane ziemie odzyskane na północne i zachodnie tereny Polski w ramach operacji Wisła wiosną i latem 1947 roku. Potem jeszcze doszła wymiana granic w 1951 roku, kiedy to tak zwane kolano Bugu od Polski odpadło, bo Stalin chciał węgiel z Zagłębia Lubelskiego, a co Stalin chciał, to od razu miał. I wtedy do Polski wrócił rejon Ustrzyk Dolnych, Lutowisk, Czarnej i też ludzi stamtąd, tych rdzennych mieszkańców, przesiedlono. Bo przed wojną w Bieszczadach ludzie mówiący w języku polskim stanowili mniejszość. Większość to była ta ludność mówiąca w dialektach języka ukraińskiego, właśnie Bojkowie, Łemkowie. I tak jak mówiłem, Bojków w Bieszczadach właściwie nie zobaczymy, nie spotkamy. Chyba że pojedziemy w Bieszczady ukraińskie. Tam ta ludność bojkowska rzeczywiście jest. To wiele osób się oburza, że to nie jest tak, że Bojkowie wymarli. Po ukraińskiej stronie Bieszczadów jak najbardziej, aż po Huculszczyznę, ludność bojkowska cały czas żyje i ma się dobrze. Jeżeli chodzi o Łemków, to w rejonie Komańczy i dalej w Beskidzie Niskim, już poza Bieszczadami, mamy do czynienia z ludźmi, którzy albo nie byli przesiedleni, dlatego że ktoś na przykład na kolei pracował i wtedy rodzinę pozostawiano, albo po 1956 roku, po odwilży politycznej tego polskiego października, powrócili w te strony i w Komańczy, to jest taki ewenement bieszczadzki i nie tylko bieszczadzki, myślę, mamy siedzibę trzech parafii, bo jest parafia rzymskokatolicka, parafia grecko-katolicka i parafia prawosławna. Także tutaj w rejonie Komańczy rzeczywiście ludność łemkowska funkcjonuje cały czas.
Czy w Komańczy nie był ksiądz Wyszyński?
A oczywiście, teraz już myślę, że też to wpłynie na ruch pielgrzymkowy w Bieszczadach za sprawą beatyfikacji księdza kardynała i właśnie w Komańczy ostatni okres swojego 3-letniego internowania przez rok bez jednego dnia, właśnie między październikiem 55 a październikiem 1956 roku prymas Wyszyński internowany był w klasztorze sióstr Nazaretanek w Komańczy.
No właśnie, tak historycznie to też te Bieszczady były miejscem zsyłki różnych osób, Arłamów.
No ale Arłamów, właśnie tutaj to trzeba wyraźnie powiedzieć i zaapelować do wszystkich. Arłamów to nie są Bieszczady. Arłamów to jest Pogórze Przemyskie, chociaż znajdujący się tam na terenie dawnego ośrodka rządowego hotel wielogwiazdkowy reklamuje się, że to jest hotel w Bieszczadach, ale to jest Pogórze Przemyskie. To właśnie to, co mówiłem, że z punktu widzenia turysty to się przenika. I w Arłamowie, tak jak pani mówi, był też pewien znany człowiek przetrzymywany w okresie z kolei już stanu wojennego, czyli właśnie Lech Wałęsa, który był tam w warunkach hotelowych w rządowym ośrodku przetrzymywany, chociaż źle mu się tam nie działo i to przedmiotem dyskusji, także historyków było to, ileż tam różnego rodzaju luksusowych alkoholi było wypitych, chociaż prezydent potem się tłumaczył, że to pilnujący go zapisywali na jego konto różne tam trunki spożywane. Nie wiem jak było, w każdym razie Lech Wałęsa wciąż w Bieszczady przyjeżdża. Mój kolega miał taką sytuację, że go były prezydent zaczepił na zaporze w Solinie i zrobił sobie z nim zdjęcie. Nie kolega prezydenta, tylko prezydent, eksprezydent Wałęsa, kolegę, i potem na Facebooku właśnie ten mój kolega u Wałęsy był przez moment pokazany.
Nieźle, to już o Uherce Mineralne nie zapytam, bo to chyba też nie Bieszczady.
Uherce Mineralne formalnie są Góry Sanocko-Turczańskie, ale jak najbardziej turystycznie to są ścisłe Bieszczady, i Uherce Mineralne były w okresie stanu wojennego też miejscem internowania działaczy opozycji demokratycznej, zresztą tak samo jak więzienie w Nowym Łupkowie. Jeżeli chodzi o jakieś takie znane postaci, no to w Uhercach był nieżyjący już poseł Sanocki, były burmistrz Nysy internowany, a jeżeli chodzi o Nowy Łupków, no to bardzo wyrazista postać, poseł Antoni Macierewicz przebywał na internowaniu w Łupkowie. Także tutaj więzienie działa do dziś i powiem też, że był taki czas, że Bieszczady nazywano penitencjarnym rajem Polski Ludowej, a to za sprawą ponad 20 czy nawet 30 oddziałów zewnętrznych zakładów karnych, gdzie więźniowie, czy to w budynkach, czy to pod namiotami ogrodzeni, pracowali na przykład w PGR-ach należących do Ministerstwa Sprawiedliwości albo przy budowach dróg. Generalnie akurat w tych OZ-ach tak zwanych to funkcjonowali raczej drobniejsi przestępcy, ale i odsiadka za poważniejsze sprawy, no to Łupków jak najbardziej.
No o takich mniej oczywistych Bieszczadach dzisiaj także w magazynie Podróże Małe i Duże rozmawiamy. A gdyby państwo, nasi słuchacze, chcieli nam polecić coś w Bieszczadach, no mi polecić, bo pan Łukasz to każdy zakątek zna oczywiście, albo podzielić się swoimi wspomnieniami, to proszę mailować podróże@radio.lublin.pl.